Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o szkodliwości braku ruchu, czy też niedoboru w aktywności fizycznej, zwłaszcza w starszym wieku, jakie prowadzą do szybszego starzenia się wraz z pojawianiem się zaburzeń i różnych chorób. Brak aktywności fizycznej jest ponadto istotnym czynnikiem ryzyka postępującej niesprawności, która może wpływać na mobilność osób starszych, zwłaszcza stąd termin zespół siedzącej śmierci, podkreślający szkodliwy skutek bezczynności. Siedzący tryb życia ma niekorzystny wpływ na większość układów i funkcji organizmu niezbędnych do utrzymania homeostazy, a także bycia niezależnym i samodzielnym. Poprzez upośledzenie funkcjonowania układu krążenia, oddechowego i narządu ruchu, bezczynność powoduje spadek wydolności fizycznej, brak ruchu, upośledza tolerancję glukozy, tolerancję ortostatyczną, zaburza gospodarkę mineralną i powoduje szereg innych negatywnych zmian w organizmie człowieka. Postępujący wraz z wiekiem spadek wydolności poszczególnych układów zwykle przebiega w takim samym tempie i u przeciętnej osoby po 30 roku życia siła mięśniowa spada około 10% w ciągu dekady, a u osoby po 60 roku życia maleje już o 15% na dekadę. Podobnie spada wydolność układu oddechowego, wspominanego krążenia, nerwowego, moczowego, ale szereg dokonujących się także wraz z wiekiem zmian dotyczy wszystkich układów ciała, począwszy od mięśniowo-szkieletowego układu, wspominanego sercowo-naczyniowego, nerwowego, po układ hormonalny. Wraz z brakiem ruchu dochodzi do zaburzenia równowagi między innymi pracy komórek kostnych, w tym niszczących, określanych osteoklastami i osteoblastów, jakie rozpoczynają i regulują proces mineralizacji kości, a także osteocytów, które zajmują się wymianą metabolitów i substancji mineralnych i wraz z wiekiem proces ulega przesunięciu w kierunku demineralizacji kości, zmniejszenia tempa przyrostu kości i spadku masy kostnej. W utrzymaniu prawidłowej gęstości kości dużą rolę odgrywają systematycznie wykonywane ćwiczenia fizyczne, głównie ćwiczenia oporowe, o rodzajach ćwiczeń opowiem w następnym programie. Podobnie powolne zmiany dokonują się w tkance łącznej, gdzie dochodzi do zmniejszenia uwodnienia, a także zaniku wiązań elastycznych prowadzących do utraty sprężystości więzadeł, torebek stawowych, zwiększenia sztywności, zmniejszenia także jędrności skóry, co wszystko skutkuje zmniejszeniem swobody ruchu. Także powstają zmiany w proporcjach budowy ciała, jakie polegają na zmniejszeniu masy mięśniowej kosztem wzrostu tkanki tłuszczowej, głównie wewnątrzotrzewnowej. Przyrost tkanki tłuszczowej w obrębie jamy brzusznej predysponuje, i to zwłaszcza osoby starsze, do wzrostu poziomu lipidów, w tym cholesterolu, trójglicerydów, a to wszystko wiąże się z rozwojem cukrzycy. Otyłość brzuszną uznaje się za główny czynnik powstania stanu zapalnego. Tuż w obrębie jamy brzusznej jest aktywny metabolicznie, czyli wydziela różnego rodzaju związki, w tym cytokiny prozapalne. Wymieniane są takie jak interleukiny, białko C-reaktywne, także czynnik martwicy nowotworów. Co wszystko wpływa nie tylko na zaniki mięśni, ale także upośledza funkcjonowanie innych układów organizmu oraz utrudnia utrzymanie wspomnianej homeostazy, czyli równowagi wewnątrzustrojowej. Najbardziej zauważalną i klinicznie istotną zmianą zachodzącą w układzie sercowo-naczyniowym jest spadek maksymalnej akcji serca. Wspomniane zmiany w tkance łącznej korelują ze zwiększoną sztywnością całego układu krążenia i najbardziej zauważalny jest wzrost ciśnienia tętniczego krwi jako konsekwencja wzrostu sztywności ścian naczyń. Wolniejsza tętniczo-żylna wymiana tlenowa, sztywność tkanek prowadzą do zmniejszenia także wydolności układu współczulnego, co wszystko prowadzi do pojawienia się objawów obniżonej tolerancji wysiłku. Wraz z wiekiem dochodzi także do utraty masy komórek nerwowych, co prowadzi do atrofii mózgu i rdzenia kręgowego, gdzie nie tylko maleje liczba komórek nerwowych, neuronów, ale dochodzi do utraty wypustek oraz osłonek w procesie demielinizacji, jakie powodują zmniejszenie prędkości przewodzenia impulsów przez komórki nerwowe, zwolnienie czasu reakcji i pogorszenie jakości wykonywanych zadań, które wymagają jednocześnie szybkości działania i rozumienia. Osoby starsze mają zmniejszoną zdolność zapamiętywania nowego materiału. Do tego dochodzą problemy z pamięcią krótkotrwałą, zmiany, które zachodzą w mózgu, co prawda nie tłumaczą wszystkich zjawisk związanych ze starzeniem i także demencja starcza czy procesy degeneracyjne w postaci choroby Alzheimera czy Parkinsona nie są częścią normalnego procesu starzenia, jednak niektóre zaburzenia i choroby również nie wynikają ze schorzeń układu nerwowego, ale są uwarunkowane występowaniem innych, bardzo różnorodnych zaburzeń, szczególnie takich jak cukrzyca, miażdżyca czy nadciśnienie. Jedną z konsekwencji starzenia się jest również zmniejszenie wydzielania hormonów z jednoczesnym zmniejszeniem wrażliwości tkanek, m.in. wrażliwości tkanek na insulinę i rozwojem cukrzycy typu drugiego i wspomnianej już w jednym z programów insulinooporności. Okres menopauzy u kobiet, także spadek testosteronu u mężczyzn to okresy zapowiadające zbliżające się wejście w okres starości, kiedy dochodzi do występowania szeregu dolegliwości w różnych sferach funkcjonowania, nie tylko somatycznego, ale psychologicznego, o podłożu wielonarzędnowych zmian w organizmie, do tego brak aktywności fizycznej jest istotnym czynnikiem ryzyka postępującej niesprawności, która może wpływać na mobilność osób starszych, stąd wspomniany już termin określany zespołem siedzącej śmierci, który, jeszcze raz podkreślam, mówi o szkodliwym skutku bezczynności. Bezczynność ruchowa może być związana z unieruchomieniem wynikającym z urazu, hospitalizacji, pozostawaniem w pozycji leżącej przez dłuższy okres czasu, co prowadzi do szeregu zmian fizjologicznych i biochemicznych. Jeśli unieruchomienie trwa do 3 dni, w organizmie człowieka dochodzi do zwiększenia wydzielania moczu i utraty już wapnia z moczem, zmniejszenia objętości osocza oraz płynu międzykomórkowego, a także zewnątrzkomórkowego, zmniejszenia wydzielania soku żołądkowego, przepływu krwi, głównie w podłudziach, zwiększenia aktywności granulocytów obojętnochłonnych, pełniących rolę w odpowiedzi odpornościowej przeciwko bakteriom. Dochodzi także do zmniejszenia tolerancji glukozy i tolerancji przyspieszenia. Wykazano, że w czasie pierwszych 1 do 2 dni unieruchomienia u zdrowych osób już pojawia się pozytywny nastrój, a nawet euforia, jednak wraz z wydłużającym się czasem przebywania w pozycji leżącej samopoczucie polega zaburzony jest także sen, występują bóle głowy i inne dolegliwości. Jeśli unieruchomienie trwa od 4 do 7 dni, w organizmie człowieka dochodzi do podwyższonego poziomu kreatyniny w moczu, fosfaturi, wspomnianego już zwiększonego stężenia wapnia w osoczu i w moczu, obniżenia stężenia osoczowych fosforanów, zwiększenia ilości fibrinogenu, podwyższenia progu wrażliwości słuchowej, pogorszenia wzroku, nietolerancji ortostatycznej związanej ze zmianą pozycji ciała z leżącej na stojącą. Jeśli unieruchomienie przedłuża się o kolejne 2 do 4 tygodni, w organizmie dochodzi do zmniejszenia liczby erytrocytów, zmniejszenia fagocytozy, czyli działania fagocytów, które pożerają czy eliminują bakterie, wirusy czy inne cząstki toksyczne, zwiększenia potliwości, hipertermii wysiłkowej i zmniejszenia tkankowego przewodnictwa cieplnego. Unieruchomienie trwające ponad 2 tygodnie doprowadza w organizmie człowieka do straty wapnia z moczem, kolejnych dniach zmiany wrażliwości na bodźce termiczne. Długotrwałe pozostawanie w pozycji leżącej powoduje dalsze szkodliwe skutki wraz z całkowitą eliminacją ciśnienia hydrostatycznego, wpływu na układ naczyniowy położony poniżej serca, ze zmniejszeniem napięcia mięśni szkieletowych i kompresji ucisku na kości, zwłaszcza na kręgosłup i kończyny dolne, skutkiem czego jest atrofia, to zarówno mięśni, jak i kości, zmniejszenie wydatku energetycznego oraz zmiana impulsacji, które przewodzą do narządu przedsionkowego, pozwalającego na utrzymanie równowagi, czyli dochodzić może do zaburzeń właśnie równowagi. Po upływie 60 dni od unieruchomienia w pozycji leżącej liczba krwinek czerwonych ulega zmniejszeniu, co powstaje wskutek zahamowania wydzielania hormonu erytropoetyny przez nerki, a także w wyniku zatrzymywania erytrocytów śledzianych. W badaniach zaobserwowano, że podczas pierwszych 6 tygodni pozostawania w pozycji leżącej w łóżku średnia utrata siły skurczu izometrycznego mięśni górnej części ciała, czyli rąk, przedramion, ramion, wynosi około 6% i jest niemal taka sama jak w przypadku mięśni dolnej części. Utrata maksymalnej siły izometrycznej mięśni jest proporcjonalnie większa do utraty mięśni, czyli zaniku mięśni. Podczas dalszych 7 tygodni pozostawania w stanie leżącym utrata siły mięśni dalej się pogłębia i zwiększa się do prawie 40%, a w górnej części ciała do 25%, i za chwilę opowiem o możliwościach leczenia i profilaktyce. Nic się zwraca się uwagę, że ruch i aktywność fizyczna, podobnie jak jedzenie, oddychanie, wypoczynek czy sen, są naturalnymi potrzebami człowieka, dając szansę pozostawania sprawnym fizycznie i psychicznie bez względu na wiek. W ludzkim ciele jest około 80 bilionów komórek i aktywność ruchowa stymuluje i usprawnia je wszystkie, czyli całe ciało na poziomie zarówno układów, narządów, tkanek. Ruch wyzwala energię, działa motywująco. W wytycznych opublikowanych przez American College of Sports Medicine w 2007 roku, które dotyczyły prowadzenia aktywności fizycznej osób dorosłych, podkreśla się, że określony poziom sprawności fizycznej jest uwarunkowany koniecznością zapewnienia organizmowi optymalnej, najlepiej codziennie przez 30 minut, lub przynajmniej minimalnej ilości ruchu, czyli 3 razy w tygodniu przez 20 minut w celu poprawy bądź utrzymania dotychczasowego stanu zdrowia. Mała aktywność fizyczna stanowi ogromny problem, dlatego podkreślana jest jej rola od wczesnej młodości i wypracowywania nawyków uczestniczenia w różnych formach aktywności ruchowej, rekreacyjnej czy sportowej, co pomaga zachować samodzielność i niezależność pod względem somatycznym, psychologicznym, społecznym w takim stopniu i tak długo, jak to jest tylko możliwe. Różne teorie na temat przyczyn starzenia się nie tłumaczą jednocześnie mechanizmu utraty zdrowia wraz z wiekiem. Zmiany związane z wiekiem są najczęściej konsekwencją trybu życia, głównie braku aktywności fizycznej, nieodpowiedniego odżywiania, nadmiernej masy ciała i stosowania różnych używek. Jednak organizm może przystosowywać się do zewnętrznych bodźców i utrzymywać wspomnianą już homeostazę, czyli równowagę wewnątrzustrojową, co zmienia się wraz także postępującym procesem starzenia. Homeostaza to utrzymanie względnie stałych warunków wewnątrz organizmu, które zapewniają sprawne funkcjonowanie i prawidłowy przebieg wszystkich procesów fizjologicznych pomimo zachodzących w jej wnętrzu zmian. Osoby w homeostazie będą cieszyć się zdrowiem, podczas gdy osoby z zaburzoną homeostazą nawet w obliczu niewielkiego stresu mogą wpaść w skrajność albo ulec wyniszczającej chorobie. Osoby aktywne fizycznie rzadziej zapadają na choroby układu krążenia, na chorobę zwyrodnieniową stawów, cukrzycę, choroby naczyń, zespół metaboliczny, insulinooporność, mają mniejsze dolegliwości bólowe i rzadziej dotyka ich choroba Alzheimera. Wyniki badań mistrzów sportu i ćwiczących regularnie osób wykazały, że aktywność fizyczna sprzyja nie tylko dobremu samopoczuciu, ale większej efektywności organizmu. Jednak ciągle trwają dyskusje o wymiarach aktywności fizycznej. Badania dotyczące znaczenia czasu przeznaczonego na wysiłek i wskaźnika masy ciała pokazały, że u osób z nadwagą i otyłością odnotowywano wyższy wskaźnik chorobowości i śmiertelności. Zdecydowanie niższy był on u osób bardzo aktywnych fizycznie, choć okazało się, że wskaźniki nie różniły się znacząco u osób w grupach o umiarkowanej i intensywnej aktywności. Podejrzewać można, że istnieje pewien ochronny próg aktywności. Jest on różny dla poszczególnych osób ze względu na indywidualną masę mięśniową, wydolność krążenia, a także uwarunkowania genetycznie, predyspozycje także do pewnych chorób. Ćwiczenia fizyczne zmniejszają skutki przewlekłych chorób, niedoborów czynnościowych, wpływają na jakość życia, funkcje poznawcze, zapobiegają negatywnym konsekwencjom siedzącego trybu życia, przy czym aktywność fizyczna jest definiowana jako wszelki ruch ciała powodujący skurcz mięśni szkieletowych i powodujący wydatek energetyczny, jaki jest wyrażany jako równoważnik metaboliczny MET. Jeden MET określa zużycie 1 kilokalorii energii przez 1 kilogram masy ciała w ciągu 1 godziny spoczynku. Za chwilę opowiem jeszcze o ogólnych zasadach dotyczących aktywności fizycznej. Według terapeutów regularna praktyka czyni ćwiczącego pogodniejszym, spokojniejszym, silniejszym i młodszym. Wykonywanie w warunkach domowych, indywidualnych ćwiczeń gimnastycznych pozwala utrzymać ruchomość stawów, siłę mięśni i koordynację ruchów. Z kolei ćwiczenia w grupach wydają się mieć jeszcze inne zalety oprócz zdrowotnych. Dodatkowo jak gdyby wymuszają kontakty społeczne, eliminując osamotnienie. Osobom starszym proponowane są także zajęcia grupowe, tańce, gimnastyka, przy muzyce, jogę czy tai chi. Inne zajęcia to prace przydomowe, czyli tak zwane działkowanie, jakie uznawane są za bezpieczne, jednak z następującą sekwencją, mianowicie praca fizyczna, odpoczynek bierny, czynny i wyćwiczenie zarówno fizyczne i psychiczne. Proponowana aktywność musi dawać zadowolenie, być przyjemna i nie wywoływać problemów zdrowotnych. Wiadomo, że liczba powtórzeń i czas trwania wysiłku muszą być ustalane indywidualnie i wskazana jest samokontrola, aby nie przekroczyć bezpiecznego obciążenia kształtującego się na poziomie 60% tętna w trakcie maksymalnego wysiłku osób zdrowych. Do obliczeń wykorzystywany może być prosty wzór osiągnięcia maksymalnego tętna, czyli 220 minus wiek razy 0,6, czyli dla osoby w wieku 70 lat pomiar tętna powinien wynosić około 90. Kolejne pytania czy wątpliwości dotyczą miejsca prowadzonej aktywności fizycznej. Jak mówiłam, chociaż dom stanowi podstawowe miejsce, jednak korzyści zdrowotne zajęć ruchowych będą znacznie większe, gdy odbywać się będą w naturalnym środowisku. Do tego ważne jest hartowanie organizmu w zróżnicowanych warunkach klimatycznych, czyli w zimę, latem czy jesienią, jaka poprawia ją odporność, jednak przebywanie dłuższy czas w skrajnych temperaturach, zarówno zbyt wysokich i niskich, może okazać się niekorzystne dla zdrowia, dlatego podczas upałów wskazana jest duża ostrożność z przestrzeganiem, jak wiadomo, podstawowych zasad noszenia nakrycia głowy, ale przede wszystkim uzupełniania płynów, aby nie doszło do odwodnienia organizmu. Marsze w lesie czy na obszarach zielonych, w terenach górskich czy nadmorskich mają także wpływ na psychikę, wyciszenie i relaks poza działaniem zdrowotnym. W ostatnich czasach korzysta się często z pływania i kąpieli w wodach leczniczych, przy czym zachodzące w organizmie zmiany zależą od właściwości osobniczych danej osoby. Istotny jest również czas przebywania w wodzie, stężenia jonów, właściwości farmakodynamiczne, temperatura wody, a także nastawienie psychiczne osób do tej formy profilaktyki. Lekarze i fizjoterapeuci zwracają uwagę, aby zawsze mieć na uwadze, że może istnieć zagrożenie pogorszeniem stanu zdrowia, dlatego zwłaszcza w starszym wieku wskazana jest ostrożność i obserwacja różnych objawów podczas aktywności fizycznej albo po ćwiczeniach, które budzą niepokój, jeśli dotyczą one takich objawów jak zawroty głowy, pojawiające się mroczki przed oczyma, zblednięcie, bóle w klatce piersiowej, zaburzenie rytmu pracy serca, trudności z koordynacją ruchową, ale także nudności, wymioty oraz utrzymujące się bóle mięśniowe do następnego dnia. Zwykle występują niewielkie tylko dolegliwości, ale wszelkie zabiegi w chorobach o przewlekłym charakterze mają przede wszystkim łagodzić dolegliwości bólowe u osób chorych czy obciążonych, przeciwdziałać ograniczeniom w funkcjonowaniu konkretnych układów, opóźniać procesy narastania dysfunkcji z niedopuszczeniem do występowania przykurczy stawowych. U ludzi w wieku starszym, geriatrycznym, jak wiadomo, sprawność i fizyczna czy psychiczna jest bardzo różna, a występujące niedomogi w psychice i motoryce wymuszają indywidualne zalecenia ćwiczeń dostosowanych do ogólnego stanu zdrowia i danego okresu choroby. Ponadto dla osób starszych cierpiących na różne dolegliwości ważnym zagadnieniem jest profilaktyka, zarówno wtórna, jak i trzeciorzędowa, czyli chodzi tu o przestrzeganie obowiązujących zasad w leczeniu podstawowej jednostki chorobowej. chorób współistniejących dla osób z chorobą niedokrwienną serca. Będzie to oczywiście niezbędna dawka ruchu i powstrzymanie się na przykład od palenia tytoniu, z kolei po udarze mózgu. Osoby chore czy po chorobie powinny unikać przeciążeń organizmu, podwyższenia ciśnienia, oczywiście także zdrowego trybu życia. Dla chorych z cukrzycą niezbędna staje się dieta, odpowiednio dożywanych również ruch, który zmniejsza poziom glukozy w organizmie. Ważniejszym elementem postępowania leczniczego jest ustalenie przeciwwskazań do prowadzenia zajęć ruchowych. Zbyt duża dawka, obciążenie za długi czas, czy niekorzystna temperatura i źle dobrane bodźce, źle dobrane ćwiczenia, szczególnie u osób chorych i osłabionych, mogą powodować reakcje negatywne i pogorszenie mechanizmów regulacyjnych układu krążenia. Stąd konieczna jest konsultacja nie tylko z lekarzem, ale fizjoterapeutą, pod którego kontrolą powinny te ćwiczenia być przynajmniej pokazywane. W poważnych stanach chorobowych u osób w okresie paliatywnym leczenie ruchem jest już niemożliwe i niecelowe. Pozostają tylko leczenie ułożeniowe, przeciwdziałanie przykurczom i zapobiegające powstawaniu odleżeń, także ułatwiające wentylację płuc. Ważne miejsce w opiece nad osobami starszymi zajmują, jak wiadomo, zaopatrzenia ortopedyczne, przystosowanie mieszkania do potrzeb osób niepełnosprawnych, także różnego rodzaju kule, laski, kijki, balkoniki, które umożliwiają samodzielne poruszanie się. Polecana jest także terapia zajęciowa, jaka powinna umożliwiać zaangażowanie się w codzienne czynności, które sprzyjają doskonaleniu zdrowia, dobremu samopoczuciu. Wszystkie osoby w podeszłym wieku, bez względu na ich stan i możliwości funkcjonalne, powinny uczestniczyć samodzielnie w codziennym życiu, włączać się w zajęcia ruchowe, kulturalne, także realizować swoje pasje czy hobby. Ważnym elementem wydaje się nastawienie psychiczne do starości i akceptowanie zachodzących zmian, a może przede wszystkim zdrowie duchowe, modlitwa i zawierzenie Panu Bogu. O polecanych ćwiczeniach w różnych formach aktywności fizycznej opowiem Państwu w następnym programie. Dzisiaj Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.